Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Rafał Dadej, prezes Ambition Group zdalnie, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od Dnia Dziecka. No to jest Dzień Dzieci, więc od nich zaczniemy. Pieniądze, zabawki, słodycze, takie prezenty najczęściej w tym roku dostają najmłodsi w Dniu Dziecka i to właśnie w takiej kolejności, czyli pieniądze, potem zabawki i słodycze. Prawie połowa badanych deklaruje relatywnie niską kwotę od 50 do 200 zł na prezenty, chociaż nie wiem, czy 200 to jest niska kwota. Niemal co czwarty ankietowany zamierza przeznaczyć od 50 zł do 100 zł na prezent dla jednej osoby. 12% w ogóle nie będzie obchodzić tego święta. Wiadomo też, że prawie 27% respondentów planuje wręczyć pieniądze w gotówce. Takie wnioski płyną z najnowszego sondażu UC Research i grupy Skip Wish. No i właśnie, jaki prezent na Dzień Dziecka i te przywołane kwoty, które rodzice wydadzą, rodzice, może i dziadkowie, od 50 do 200 zł to dużo czy mało? Szczepan Sakowicz się zastanawia.
No, trudno powiedzieć, chyba to taka standardowa kwota. Mnie już młodszy dzisiaj naciągnął na słodycze, taka kolorowa chemia, ile zdołał unieść, jak wyjeżdżał na obóz. Chociaż starszy to chyba bezkosztowo będzie u mnie, bo po prostu dostanie bonusowy czas na granie w Minecrafta na komputerze ponad ten deputat dzienny, dwugodzinny. Ale myślę, że no, zobaczymy, jak się skończy dzień, ale pewnie zahaczymy o te 200 zł w sumie. Nie wiem, czy to dużo. Chyba nie jest najwięcej. No, wydaje mi się z drugiej strony, że nie wiem, czy tutaj tak naprawdę łączenie tego z pieniędzmi ma sens duży, a bardziej może pójść w stronę czegoś takiego może z naszej strony, jako rodzice, jakieś tam, nie wiem, spędzenie czasu czy zrobienie tego dnia bardziej wyjątkowym. Myślę, że to jest warte więcej od pieniędzy.
Mm-hmm. Rafał Dadej, który już okres dzieciństwa swoich dzieci ma za sobą.
Tak, zdecydowanie, ale chyba to wynika też z tego moje podejście z jakiegoś takiego starego wychowania w czasach, kiedy to Dzień Dziecka był takim symbolem tego, że oczywiście z jednej strony coś się dostawało, z drugiej strony chyba zawsze hołdowałem temu, żeby coś takiego może bardziej wyjątkowego zrobić, czyli albo gdzieś wyjechać, albo wspólnie spędzić czas. Nie ukrywam, że nie bardzo rozumiem w ogóle ten model dawania pieniędzy, bo to jest dla mnie trochę takie zepchnięcie tego i sprowadzenie do pieniędzy, które często dla dzieci jest no, abstrakcyjne. To znaczy pieniądz dla dziecka, póki nie zaczyna zarabiać, jest abstrakcją. Oczywiście pomijam to, że ktoś, czy jakiś młody człowiek nastoletni na coś zbiera. No, to oczywiście no, są takie przypadki, gdzie te pieniądze mogą być uzasadnione. Natomiast takie dawanie pieniędzy, żeby dziecko sobie coś kupiło, to trochę jest dla mnie takie no, spychanie problemu, czyli mało o tych dzieciach wiemy, bo cały czas pędzimy, szczególnie jeżeli to nie są na przykład nasze dzieci, ale dajemy pieniądze, bo wypada. No i tutaj zgodzę się ze Szczepanem, że jednak to jest taki czas, kiedy można to wykorzystać w jakiś sposób taki, żeby spędzić z dzieciakami czas, czy jakieś trochę relacji nawiązać, które no, dzisiaj w tym takim pędzącym czasie no, chyba jest takim największym deficytem, który często rodzice gdzieś tam popełniają.
To prawda, a czas jest bardzo cenny, można razem coś wspólnie upichcić, upiec ciasto, czy nawet pograć właśnie w grę, a najczęściej na gry rodzice czasu nie mają. Inflacja zwalnia, choć nadal wysoka. Jak podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju tego roku w porównaniu z majem ubiegłego roku wzrosły o 13%. W stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym samym poziomie. Ekonomiści są zaskoczeni, bo w poprzednim miesiącu w kwietniu inflacja roczna wynosiła ponad 14%. Czy w kolejnych miesiącach panów zdaniem, z tego co obserwujecie, dalej ten trend, znaczy i w ogóle czy można uznać, że to już trend, bo trzeci miesiąc z rzędu ta inflacja spowalnia, chociaż w innych krajach szybciej spowalnia. Czy to już trend, czy on się utrzyma, czy możemy się spodziewać też tak, jak twierdzą niektórzy ekonomiści, nawet jednocyfrowej inflacji na koniec roku?
Ja myślę, że faktycznie zaczyna być jakiś trend. Nie wiem, na ile to jest trend, na ile to jest słynny efekt bazy, bo porównujemy się z zeszłym rokiem, czyli tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, tak więc wtedy ceny ropy i wielu innych surowców były wysokie. No ja mam nadzieję, że to będzie spadało, że nie wiem, na ile my jako konsumenci mamy na to zbyt duży wpływ, bo tak naprawdę to zależy właśnie od tych podstawowych surowców, od różnych produktów, ale mam takie wrażenie, mam nadzieję, że łańcuchy dostaw będą się stabilizowały i to ryzyko będzie coraz mniejsze. Jak wiadomo, dostawcy, producenci te ryzyko zawsze wkalkulowują w swoje ceny, za co my płacimy. Nie wiem też, na ile my może jako społeczeństwo też trochę inteligentniej podchodzimy do tego i jednak nie płacimy każdych pieniędzy, zwłaszcza za produkty, których nie do końca potrzebujemy teraz, że jesteśmy jednak, uważamy bardzo na ceny, tak mi się wydaje, bo to nie jest tak, że już płacimy każdą kwotę, bo niektóre produkty takie, czy codzienne, czy inne, bardzo podrożały, jakieś mamy takie, wydaje mi się, już jakiś taki zmysł, prawda, żeby porównywać i myśleć, czy naprawdę potrzebujemy.
No ta słynna papryka, zresztą rozmawialiśmy o niej, ja pamiętam tutaj w studiu, kiedy ceny skoczyły 25 zł, nawet pod 30 podchodziła, dzisiaj można kupić po 11 zł.
Dokładnie, stabilizacja łańcuchów dostaw i niewidzialna ręka rynku.
Rafał Dadej?
No, trochę z tą inflacją to jest tak jak z wyprowadzaniem kozy z pokoju, no, w tym znanym kawale. No, mieliśmy bardzo wysoką inflację i teraz jak mamy 13 czy 14%, to już uważamy, że jest nisko i możemy biec do sklepu. Ja bym chciał pewne rzeczy jeszcze może nie tyle wyjaśnić, co to precyzować. Znaczy, analitycy nie do końca byli tak bardzo zaskoczeni. To znaczy, to zaskoczenie to jest poziom 0,2% względem tego, co analitycy szacowali, więc to nie jest tak, że uważali, iż będzie 20%, a inflacja wyniosła 13%. Tylko to są bardzo małe różnice, ale analitycy no, tak to określają. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to też trzeba sobie odczarować, bo my cały czas mówimy, że spada inflacja.
Nie, że rośnie wolniej. W tym programie to znaczy, mówimy o tym, że ona rośnie, ale rośnie wolniej.
No ale gdzieś w ale
wszędzie
otoczeniu
indziej
cały
rzeczywiście
czas mówimy,
w świadomości
że spada
jest, że spada.
Inflacja. A ostatnio były takie badania przeprowadzone, gdzie okazało się, że 40% Polaków uważa, że jeżeli inflacja spada, to znaczy, że ceny spadają. No, ceny nie spadają, one rosną wolniej i no, cały czas mamy z tym do czynienia. Oczywiście ja trzymam kciuki za to, żeby ta inflacja spadała, ale też się zgadzam, że mamy efekt właśnie tej wspomnianej wysokiej bazy, gdzie tak na dobrą sprawę, co też już było tutaj w programie mówione, że z poziomu 18% na 14% czy 12% jest łatwiej zejść, natomiast no, cały czas jednak czekamy na to, kiedy inflacja spadnie do poziomu, który był celem inflacyjnym. I to jest taki poziom, który da nam jako takie przeświadczenie, że sytuacja no, może nie tyle wraca do normy, bo te wysokie ceny one z nami zostaną, ale spowoduje to, że po prostu będziemy się czuli trochę pewniej i też przedsiębiorcy zaczną trochę bardziej perspektywicznie i optymistycznie patrzeć w przyszłość, co jeszcze jest też bardzo ważne w kontekście tej dezinflacji, czyli obniżającej się inflacji, że Rada Polityki Pieniężnej może zacząć rozważać obniżenie stóp procentowych, na co też wszyscy i przedsiębiorcy, i konsumenci, szczególnie ci, którzy mają kredyty, czekają.
Ja tylko uściśle, żywność poszła w górę w ciągu roku maj do maja o 19%, energia o 20%. Paliwa potaniały o ponad 9,5%. To dobra informacja. Zmieniamy temat. Sztuczna inteligencja rozwija się nieprawdopodobnie szybko. Równie szybko wkracza w nasze życie. Rozwój technologii, ma się wrażenie, że przyspieszyła też wojna w Ukrainie. A tutaj mamy świeże informacje, bo pan Szczepan Sakowicz wrócił z Ukrainy niedawno i miał okazję poobserwować, jak to wygląda właśnie i jak to jest z tymi wojennymi technologiami, jak one i czy one się przekładają właśnie też na życie zwykłych ludzi?
Myślę, że w którymś momencie na pewno. Zawsze wojny były takim, czy takie zwykłe wojny kinetyczne, jak niektórzy nazywają, czy zimne wojny, zawsze były takim driverem, jak to się ładnie po polsku mówi, do rozwoju nauki, do rozwoju takich technologii, które później używamy na co dzień. Bo w Ukrainie mamy dosyć ciekawą sytuację, bo to jest pierwsza z wojen, gdzie technologie takie jak drony są używane na masową skalę. I faktycznie miałem okazję brać udział w szkoleniu nowego oddziału Armii Ukraińskiej. Tam każdy jest szkolony z obsługi drona. Każdy żołnierz przechodzi 7-dniowe szkolenie, żeby mógł tego drona używać. I też często rozmawialiśmy nawet w tym programie, jak na przykład Chińczycy, jeżeli chodzi o właśnie te drony, jak bardzo oni zawojowali rynek, ale teraz wygląda, że mają ogromną konkurencję z Ukrainy, dlatego że Ukraińcy budują własne drony. Najpierw używali chińskich, później używali komponentów z tych chińskich, na koniec budują własne o całkiem dobrym zasięgu, o naprawdę świetnych parametrach, które używają, bo dla nich, może odwrotnie niż dla Rosjan, każde życie ukraińskiego żołnierza się liczy, tak więc jak mogą stracić z drona, a nie człowieka, to dla nich ma ogromną wartość. No ja myślę teraz, no oczywiście jest kwestia, pytanie za milion dolarów, kiedy ta wojna się skończy, ale myślę, że jeżeli ta wojna się skończy, to będą mieli setki tysięcy ludzi, którzy są naprawdę zaawansowani w tym, którzy są praktykami używania nowych technologii z wojska, ale myślę, że to da im sporą przewagę jako państwu, jako tej ekonomii, żeby drony i inne technologie używać do zastosowań bardziej cywilnych.
A to, że Polska jest tym krajem przyfrontowym, że tak bardzo pomagamy Ukrainie i że świat się też dowiedział o tym, co się w Polsce dzieje też w dziedzinie rozmaitych technologii, czy to ma wpływ między innymi na to, że właśnie ostatnio pojawiają się informacje, że zagraniczni inwestorzy, zagraniczne fundusze venture capital przyjeżdżają do naszego kraju i są żywo zainteresowane właśnie firmami, które zajmują się technologiami, startupami. Jak to wygląda? Czy to może być to taka wartość dodana dla nas z paskudnej sytuacji za wschodnią granicą?
Ja myślę, że tak, zdecydowanie. No. Przepraszam, Rafał, dam ci też.
Nie, proszę, dokończ.
Ale tylko tak krótko. Moim zdaniem fajnie jako kraj Polska, może to brzydkie słowo, wypromowała się, ale naprawdę cały świat widzi, ile my robimy dla Ukrainy, że tutaj jest taki hub transportowy, że wspieramy ich, że przygarnęliśmy miliony uchodźców. Nawet chyba opowiadałem kiedyś w audycji, jesienią byliśmy z synami w Stanach i tacy po krótkiej rozmowie, jak wyszło, że jesteśmy z Polski, zupełnie inna reakcja. Nie? Ludzie dziękowali mi, nie? Za pomoc Ukraińcom. Tak więc bardzo często w biznesie takie odczucie, taki feeling co do jakiegoś kraju, to nie jest związane z twardymi faktami, ale tego typu jakimś sentymentem. Tak więc myślę, że pod tym względem wygraliśmy to bardzo.
Mm-hmm. Rafał Dadej?
No tutaj się zgodzę, że znaczy, po pierwszym takim okresie, kiedy tak na dobrą sprawę wojna w Ukrainie spowodowała, iż Polska stała się, znaczy wpadła do koszyka tych krajów takich o zwiększonym ryzyku, gdzie no, firmy albo zastopowały inwestycje, albo wręcz były takie przypadki, kiedy się wycofywały, to zauważyliśmy napływ kapitału. Na początku był związany z tym wyjściem z krajów bezpośrednio zagrożonych, czy to tych skazanych na ostracyzm jak Rosja. Ale w tej chwili jednak Polska jest na ustach całego świata, właśnie w tym kontekście, o którym wspomniał Szczepan. I to jest dobry taki symptom tego, że widać, iż po pierwsze Polacy się w to angażują i robią tak zwaną dobrą robotę. Po drugie, jak zaczynamy się bardziej interesować, to widzimy, no szczególnie z perspektywy Stanów Zjednoczonych, że to nie jest taki kraj na końcu świata, gdzie białe niedźwiedzie mogą nas zaatakować, a człowiek czarnoskóry na ulicy w Warszawie jest od razu atakowany, bo mam też znajomych i biznesowych, i prywatnych w Stanach i to niestety nadal pokutuje. No, osoba czarnoskóra, która do Polski przyjeżdża, pisze do mnie, czy dzwoni i pyta się, czy może bezpiecznie wyjść na ulicę. Bo tak Amerykanie funkcjonują, no, możemy się z tego śmiać, ale tak to w wielu wypadkach wygląda, oczywiście to nawet nie generalizując, ale to pojęcie takie o Europie, a już w ogóle w poszczególnych krajach jest bardzo, bardzo nikłe. Natomiast wracając do pytania o tą technologię w służbie społeczeństwa, to oczywiście no, każda wojna, również ta wojna, z którą mieliśmy my wszyscy do czynienia przez ostatnie 2-3 lata, czyli covidowa, spowodowała, że bardzo wiele i technologii, i rozwiązań, i funkcjonowania społeczeństwa przyspieszyło. I technologia farmaceutyczna, i też nasz sposób funkcjonowania zdalny, gdzie teraz w zasadzie jest normalną rzeczą, że pracuje się z klientami zdalnie, co jeszcze 3 lata temu wcale nie było takie popularne i jednak hołdował ten sposób spotykania się face to face. Jest, no, to nas wszystko zmieniło. No, i tak samo jest w czasie wojny. Po ataku na Pearl Harbor flota amerykańska została zniszczona. Był jeden kluczowy lotniskowiec. Jak stocznia dostała zlecenie na jego remont, to oszacowało to na 3 miesiące. Ówczesny prezydent dał im 2 dni i ten lotniskowiec wyszedł ze stoczni po 2 dniach. Może nie tak idealnie naprawiony, ale wyszedł. I to powoduje, tak jak tutaj Szczepan wspomniał zresztą słusznie, że te drony i ta elektronika zaawansowana pewnie w Ukrainie, nomen omen, już wcześniej zaawansowanej, bo przecież tam bardzo dużo programistów bardzo dobrych funkcjonowało, to wszystko przyspieszyło, więc mamy tutaj do czynienia z takim no, też game changerem pewnie.
To jeszcze, jak już mówimy o technologiach, sztuczna inteligencja, setki ekspertów podpisały się pod oświadczeniem, to wczorajsza sprawa, w którym ostrzegają, że sztuczna inteligencja może doprowadzić do zniszczenia ludzkości, a ryzyko takie powinno być traktowane równie poważnie jak zagrożenie wojną nuklearną. Wśród sygnatariuszy 350 był między innymi Jeffrey Hinton, nazywany ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji, który odszedł z Google'a, także Sam Altman, dyrektor wykonawczy OpenAI, która jest twórcą chatbota ChatGPT między innymi. A druga rzecz, dzisiejsza zdaje się, Unia Europejska i Stany Zjednoczone zapowiedziały, że opracują wspólny kodeks postępowania w zakresie sztucznej inteligencji i to ustalono na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej i USA do spraw handlu i technologii z udziałem sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena. Czy rzeczywiście no, trzeba coś przedsięwziąć, żeby nie doszło do apokalipsy, tak jak straszą niektórzy z tą sztuczną inteligencją?
Ja myślę, że tak, stanowczo, dlatego że ta technologia ma ogromny potencjał. My do końca nie wiemy, jakie informacje są o nas zbierane, co firmy robią z tą informacją. Ja myślę, że potrzebna właśnie jest dyskusja i tak jak też rozmawialiśmy na tej antenie, potrzebne są regulacje, ale niestety to jest tak skomplikowane, że ci ludzie, którzy tworzą te regulacje, muszą naprawdę rozumieć, jak ta sztuczna inteligencja działa, bo moim zdaniem, no dobra, będę wracał ciągle do tego obrazu Skyneta ze znanego filmu Terminator, ale nie powiem, że jesteśmy jakoś blisko, ale czym więcej czytam o sztucznej inteligencji, tym bardziej Mi się wydaje, że ten film był dosyć proroczy, ale też nawet teraz, tymi technologiami już teraz, które już teraz są, ja sobie w 100% wyobrażam reżimy, które używają sztucznej inteligencji do uciskania swoich ludzi, do tropienia, powiedzmy, dysydentów, czy tych, którzy mają inną opinię i nawet myślę, że nie trzeba trybu przypuszczającego używać, bo już są takie reżimy, które robią to na ogromną skalę, tak więc to musi być regulowane. Musimy otwarcie mówić, co ta sztuczna inteligencja może, a co nie, i musimy to trzymać w jakichś ryzach.
I ostatnie zdanie, Rafał Dadej.
Tu w 100% się zgadzam. No to mamy do czynienia z nowym rodzajem atomu i atom może napędzać elektrownię, ale może też spowodować, że będziemy mieli do czynienia z śmiercionośną bronią i tutaj mamy to samo. No, w tej chwili mamy do czynienia zarówno z programem do edycji zdjęć, bo przecież jest nakładka, o której jest bardzo głośno, na Photoshopa, który umożliwia bardzo ciekawe realizacje i skraca czas, ale też mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją w rozwiązaniach, z których korzysta choćby nasz urząd skarbowy, gdzie tak na dobrą sprawę dane w kilka minut mogą być analizowane w obrębie milionów Polaków i różnych ruchów, które się dzieją, i wyłapywania nieprawidłowości, więc
i tu musimy postawić,
jest bardzo blisko do też wspomnianych reżimów.
I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.